zgromadzeni na świętej wieczerzy. To już nasze przedostatnie spotkanie. Niesamowite jest to, że według Ewangelii świętego Jana, według tej dobrej nowiny, punktem kulminacyjnym ostatniej wieczerzy nie jest ustanowienie Eucharystii, ale modlitwa arcykapłańska Jezusa. Ta modlitwa, w której Jezus prosi w trzech częściach za swoich uczniów, za całą wspólnotę Kościoła. W pierwszej części prosi, aby Ojciec przyjął ofiarę Jego życia, aby przyjął ją jako wykup za swoich uczniów. W drugiej części Jezus prosi za swoich uczniów, których ma posłać na świat, aby głosili Jego zbawcze dzieło, aby kontynuowali Jego misję, aby wypełniali nakaz misyjny. I w trzeciej części prosi za tych, którzy uwierzą dzięki słowu Jego uczniów. Prosi za cały Kościół, a tym samym prosi za nas samych. Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Otocz swego Syna chwałą. Ta chwała to nie jest pozycja w ludzkim rozumieniu. To nie jest uzyskiwanie czci, to nie jest uzyskiwanie szacunku od ludzi, ale to jest ta chwała, którą jest otoczony Bóg. To jest ta chwała, którą był otoczony Bóg na pustyni, gdy narodowi wybranemu dawał tablicę z przykazaniami. To jest ta chwała, którą był otoczony Bóg, gdy rozstępowało się Morze Czerwone. To jest ta chwała, którą jest otoczony Bóg zawsze, kiedy doświadczamy Jego działania. Nie chwała ludzka, chwała należna Bogu. Otocz swego Syna chwałą. Jezus w tej modlitwie pokazuje swoim uczniom, że nie jest zwyczajnym człowiekiem, że nie jest tylko sługą Boga, choć apostołowie na pewno przypominali sobie pisma proroka Izajasza i pieśń o słudze Jahwe i zaczynało do nich docierać, że to, co tam się zapowiadało, to, co prorok im przedstawiał, że to się będzie wypełniało właśnie w życiu Jezusa. To im mówi ich mistrz. A teraz słyszą, że to jest ta sama chwała, którą Ojciec jest otoczony. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Aby mocą tej władzy udzielonej każdy człowiek miał życie wieczne. Każdy człowiek, czyli ten, których Ojciec daje swojemu Synowi. To jest życie wieczne, aby znali Ciebie. To poznanie to nie jest wiedza. Wiedza o Jezusie, wiedza o Bogu, wiedza o historii zbawienia. To nie są tylko wiadomości. To znanie Boga, to poznanie, to jest wejście w konkretną, intymną relację z Bogiem. Tak bliską, że aż intymną. Tak bliską, jak mąż się zbliża do swojej żony. To jest niesamowicie bliska relacja. Być tym, który żyje w zażyłej bliskości z Bogiem. Tak jak w Księdze Rodzaju słyszymy, że Adam i Ewa są w raju, a Bóg przechadza się po raju. Spaceruje, spotykają się, rozmawiają, są bardzo blisko siebie. To znaczy poznać Boga. To znaczy spojrzeć na świat Jego oczyma. Spojrzeć przez pryzmat Jego miłości, przez pryzmat Jego bliskości, tam gdzie nie ma nic ukrytego, gdzie ja się nie chowam przed Bogiem. Jezus w tej pierwszej części modlitwy arcykapłańskiej prosi właśnie, aby ta chwała, którą jest otoczony, najpierw objawiła Boga, całemu światu. Później byśmy mieli dostęp do Jezusa, który jest Bogiem, będąc równocześnie człowiekiem. Wreszcie daje nam możliwość życia wiecznego. uwielbienie Boga, uwielbienie Ojca i Syna. Syn tak Cię wsławia, że daje Cię poznać wszystkim, których Mu dałeś. Skoro poznanie Boga jest życiem wiecznym, to tym więcej staramy się o życie, jeśli w tym poznaniu czynimy postępy. Tak powie nam święty Augustyn. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Apostołowie, a tym samym my, słyszymy, że jesteśmy wybrani przez Boga. To nie jest przypadek, że zostaliśmy ochrzczeni. To nie jest przypadek, że potrafimy się modlić, że chcemy się modlić, że mamy pragnienie spotkania z Bogiem. Zostaliśmy przez Boga wybrani. Tak jak apostołowie, każdy indywidualnie wezwany po imieniu. Tak my jesteśmy wybrani przez Boga. Ale jesteśmy powołani w konkretnym celu. Właśnie po to, żeby przyjąć te słowa, które daje nam Jezus. Jezus w tej modlitwie dziękuje Ojcu za to, że przekazał Słowo Boże swoim uczniom, a oni je zachowują. A oni je przyjęli i prawdziwie poznali. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. W tym momencie warto się zapytać, czy ja należę do Boga? Czy jestem Bożym człowiekiem, czyli takim człowiekiem, który swoje życie kształtuje według Słowa Bożego? Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Jedność apostołów wypływa stąd, że są wpatrzeni w Jezusa. To, że Jezus ich prowadzi, Jezus ich naucza, to im pokazuje, jak w zażyłej relacji żyje z Bogiem Ojcem. Jedność Kościoła wypływa z jedności Jezusa Ojca i Ducha Świętego. Do tego jesteśmy powołani, aby być tego świadkami. I dlatego Jezus prosi, aby Jego uczniowie stanowili jedno. Bo wie, że dopóki jest z uczniami, oni będą stanowili jedno. Ale kiedy odejdzie, będą potrzebowali czegoś więcej, innego pocieszyciela. Dlatego prosi, aby otrzymali Ducha Świętego. Zauważmy, że to już kolejna prośba o to, aby uczniowie byli obdarzeni Duchem Świętym. Zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich. A nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Jezus z nikogo nie rezygnuje. Zachował tych, którzy chcieli przy Nim być, których serce było otwarte. Utraci tylko Judasza, tego, który sam podjął decyzję: ja nie chcę należeć do Ciebie, ja nie chcę być Twoim uczniem. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Święty José María Escrivá napisze: bądźcie mężczyznami i kobietami żyjącymi w świecie, ale nie bądźcie zeświadczeni. Jezus prosi za swoich uczniów. Prosi, aby potrafili oprzeć się temu światu, który możemy sobie wytłumaczyć jako to wszystko, co jest przemijające, bardzo atrakcyjne, ale umierające. To, co może być przeciwstawione dobrom duchowym. Z drugiej strony, świat dla Jezusa jest tym, co pochodzi od Boga. Jest to wszystko, co Bóg serdecznie kocha, w tym także człowiek. Apostołowie nie należą do tego przemijającego świata, choć na nim żyją. My, chrześcijanie, nie należymy do tego przemijającego świata, ale do tego świata, który jest pełen miłości Boga. Do tego, który trwa na wieki. Do życia wiecznego. To jest nasze miejsce. W drugiej części Jezus prosi za swoich uczniów, aby nie ustali w wierze. Aby byli umacniani, aby stanowili jedno, aby byli uświęceni w prawdzie, bo nie są z tego świata. To uświęcenie wprawdzie, choć można by powiedzieć inaczej, przyprowadzenie do świętości, to wskazuje na to, że apostołowie, uczniowie Jezusa mogą być wyłączeni z tego życia na ziemi, ale nie na zasadzie oderwania od człowieka, oderwania od drugiego człowieka, od spraw tego świata na wyłączność Bogu, ale o taki pewien dystans. Taki właściwy dystans, który pozwoli się zaangażować tu na ziemi i równocześnie pozwoli zaangażować się w relacje z Bogiem. Tak jak my, chrześcijanie dzisiaj. Ci, którzy żyją na tym świecie, ale do końca do niego nie należymy. Warto spojrzeć na swoje decyzje, swoje postępowanie, swoje zaangażowanie. Którego świata we mnie jest więcej? Którego zaangażowania? Czy jest we mnie, czy postępuje ten proces uświęcenia? To przekierowanie z myślenia kategoriami tego świata do myślenia kategoriami Boga. Bo tam jest moje miejsce. W trzeciej części modlitwy arcykapłańskiej Chrystus prosi za tych, którzy wierzą dzięki słowu uczniom. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Izraelici patrzą na powstające wspólnoty chrześcijańskie już po zmartwychwstaniu Jezusa z pewną taką dozą nieufności. Bo chrześcijanie są podzieleni. Ja jestem Pawła, ja Apolosa, ja jestem Kefasa. Święty Paweł będzie prostował to myślenie. Potem kolejne wieki pokażą, jak bardzo chrześcijanie są podzieleni. Jak bardzo łatwo ulegają swojemu myśleniu, swoim wizjom. Jak bardzo łatwo przychodzi nam, chrześcijanom, odwrócić się od całości nauki Jezusa. Jak bardzo chwytliwe jest dla nas takie ograniczanie, obcinanie. To mi pasuje, za tym pójdę. To jest dla mnie trudne, więc od tego się odcinam. Schizmy, powstanie różnych kościołów. Tak jakby nie było stabilizacji. I właśnie dzisiaj z perspektywy 20 wieków chrześcijaństwa patrzymy, widzimy i dostrzegamy, że ta modlitwa Jezusa jest bardzo nam potrzebna. Że Jezus nie bez powodu prosił o jedność, nie bez powodu prosił za powstający Kościół właśnie o to, żebyśmy trwali wszczepieni w ten krzew, którym jest Jezus. Abyśmy nie szatkowali, nie obcinali, nie odrzucali części nauki Jezusa tylko dlatego, że nam nie pasuje albo że nam jest niewygodne. Abyśmy nie szli na łatwiznę. Abyśmy, poznając Jezusa, tak byli Nim zachwyceni, żeby w naszym życiu wypełniało się to wszystko, do czego nas zaprasza. Żebyśmy przyjmowali całość Jego nauki. I każda Eucharystia nam to pokazuje. Te trzy aspekty. Ofiara Jezusa. Modlitwa Jezusa. Spotkanie Jezusa z Jego uczniami. Modlitwa za Kościół. Tego doświadczamy na każdej Eucharystii. Kiedy wpatrujemy się w Chrystusa, który jest ofiarowany, kiedy trwamy we wspólnocie na modlitwie i kiedy rozchodząc się po rozesłaniu wychodzimy na cały świat, żeby cały świat mógł poznać Jezusa, żeby tą dobrą nowinę zanieść, żebyśmy stanowili jedno. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Nic, naprawdę nic, nie pokona tej miłości.